Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Dzisiaj audycja w rodzinnym duecie.
Cześć, Ola Chrapko z tej strony.
Witamy Was bardzo serdecznie, Mariusz Chrapko z tej strony. Porozmawiamy sobie dzisiaj o takim temacie, który bardzo lubicie, bo już kilka audycji było o komunikacji i komunikacja zawsze dobrze siedzi i tak żeśmy sobie pomyśleli, że jeszcze ją trochę spróbujemy pogłębić, ten temat właśnie komunikacji i sięgniemy dzisiaj po takie rzeczy z jednej strony podstawowe, bo porozmawiamy sobie w ogóle o całym procesie komunikacji, ale pójdziemy też głębiej i spróbujemy ten proces trochę bardziej rozszyfrować.
No i też myślę, że dość praktycznie będzie, więc mamy nadzieję, że przydatnie dla nas wszystkich.
Jak sobie popatrzymy na komunikację, na cały proces komunikacji, to no jest to jakaś tam oczywistość, nie? Ale mamy dwóch bohaterów. Nie? Jest nadawca i jest odbiorca.
I pomiędzy się dzieje.
Pomiędzy się dzieje i to, co dzieje się właśnie pomiędzy nadawcą i odbiorcą, to jest taki proces przekazywania komunikatu. Komunikatu, który jakby nie było, jest przez nadawcę trochę zaszyfrowany.
Tak, bo sytuacja jest taka, że nadawca musi zaszyfrować komunikat, następnie go przekazać, następnie odbiorca musi go odebrać, zdeszyfrować, nie wiem, czy jest takie słowo.
No, to możemy go stworzyć.
I zinterpretować. I zwróćcie uwagę, że na wszystkich tych etapach może dojść do nieporozumień i do błędnych analiz, interpretacji i tak dalej.
Tak, dla mnie dosyć odkrywcze było to, że te informacje pomiędzy nadawcą i odbiorcą są wysyłane tak trochę pakietowo. To znaczy, że to nie jest tylko tak, że nadawca przekazuje jakiś jeden konkretny komunikat. Pod względem treści pewnie to tak wygląda, ale jeżeli sięgniemy tam głębiej i popatrzymy sobie w ogóle na taki aspekt psychologii komunikacji, to tamtych informacji jest całe mnóstwo w tym jednym takim pakiecie, który jest wysyłany od nadawcy do odbiorcy. I druga rzecz bardzo ciekawa, oprócz tego, że tych informacji jest dużo, to też nie zawsze jest tak, że jakby te informacje, na których zależy nadawcy, są poprawnie odbierane przez odbiorcę. To znaczy odbiorca może sobie wybrać zupełnie inne elementy, inne informacje, inne treści z naszego komunikatu, niż jako nadawca sobie założyliśmy, że ten odbiorca je przyjmie.
Dodatkowo na te pakiety, o których mówisz, jeszcze i zaraz będziemy je rozbierać na części pierwsze, to jeszcze dodatkowo ma wpływ wszystko to, co jest związane z i naszą intonacją, z doświadczeniem, które mamy we współpracy wspólnej albo go nie mamy, z naszym dniem, z danym, z poczuciem i odczuciami, które mamy w danej chwili. Więc to wszystko dodatkowo jeszcze wpływa na te przekazy i odbiory po drugiej stronie.
Dlatego też pewnie ta komunikacja nie jest łatwa.
I dlatego tyle o niej mówimy.
To tak, teraz zajmiemy się przez chwilę nadawcą i porozmawiamy sobie o tym, co w takim pakiecie może być zaszyte, jeśli chodzi o informacje. Tych informacji powiedzieliśmy sobie, że może być całe mnóstwo, ale można je w pewien sposób uporządkować, a tak naprawdę zrobił to już dawno temu taki pan, który się nazywa Friedman Schulz von Thun, profesor, który zajmuje się psychologią komunikacji. On podzielił te informacje, które są wysyłane przez nadawcę w takim pakiecie, na cztery takie typy, można powiedzieć, albo kategorie informacji, które są zaszyte w naszym komunikacie.
I mówiąc o tych czterech aspektach, może od razu zróbmy tak, żeby było praktycznie. Będziemy odwoływać się do konkretnego jednego przykładu i za każdym razem na tym przykładzie analizować tę część tego pakietu.
Wybraliśmy taki przykład, który wydaje nam się bardzo praktyczny i często się z nim spotykamy w firmach, zwłaszcza przy okazji organizacji różnego rodzaju spotkań, stand-upów i tego typu rzeczy, mianowicie punktualność.
Wyobraźcie sobie, że kolega mówi do drugiego kolegi w pracy, takie zdanie. W czwartek mamy spotkanie z klientem. Nie spóźnij się.
I to jest pakiecik, który leci od naszego nadawcy do odbiorcy.
No i zacznijmy analizować ten pakiet od strony pierwszej, czyli od wypowiedzi i od płaszczyzny, którą nazwiemy płaszczyzną treści.
Płaszczyzna treści to jest taka płaszczyzna najbardziej, można powiedzieć, podstawowa. Jak sama nazwa mówi, dotyczy treści tego komunikatu, czyli dotyczy w pewnym sensie konkretu, który chcemy przekazać. A tutaj konkretem jest to, że w czwartek mamy spotkanie, które jest spotkaniem z klientem. Klient będzie obecny na tym spotkaniu i zależy nam na tym, żeby wszyscy na tym spotkaniu przyszli punktualnie.
Czyli dokładnie to, co w słowach, to na płaszczyźnie treści jest przekazywane bez żadnych interpretacji, domysłów. To, co padło w słowach, to samo mamy w płaszczyźnie rzeczowej, czy w płaszczyźnie treści, o której tutaj mówimy.
No ale nie jest tak prosto. Ty lubisz mówić, że taki świat idealny nie istnieje.
To prawda.
I są jeszcze trzy różne możliwe typy informacji, które są zaszyte w naszym pakiecie.
Czyli mamy drugą płaszczyznę w przekazywanym komunikacie. To jest płaszczyzna ujawniania siebie. Na tej płaszczyźnie ujawnienia siebie tak naprawdę mówimy o tym, co my o sobie chcemy przekazać. Czyli pokazujemy w tym zdaniu to, co dla nas jest ważne, jacy jesteśmy, co w tym kontekście jest dla nas istotne i tak dalej. W związku z tym, jeśli mamy ten przykład kolegi zwracającego się do drugiego kolegi, w czwartek mamy spotkanie z klientem, nie spóźnij się, to możemy sobie wyobrazić, że ten kolega ujawnia o sobie, ten, który mówi ten komunikat, ujawnia o sobie to, że jest osobą punktualną, że zależy mu na tym spotkaniu albo na tym kliencie, że lubi punktualność, w związku z tym zależy mu na tym, żeby wszyscy byli punktualni. To może ujawniać o sobie.
Ceni sobie organizację czasu na przykład.
Dokładnie tak.
Jakieś tam różne jakościowe rzeczy też.
Teraz sobie oczywiście gdybamy trochę, natomiast, bo nie wiemy, co ten, nie mamy konkretnego przykładu, konkretnych myśli, nie jesteśmy w stanie odszyfrować, ale chcemy wam w ten sposób pokazać, co się może kryć na tej płaszczyźnie ujawniania siebie w momencie, kiedy dana osoba przekazuje komunikat.
No i tutaj w tej płaszczyźnie komunikacji jest dużo takich nieporozumień, jeśli chodzi o komunikowanie się nasze codzienne, bo tam można zaobserwować dwa takie ciekawe zjawiska, o których dużo się mówi, ale akurat tutaj można je bardzo fajnie podpiąć. Mianowicie jedno zjawisko wiąże się z tym, że właśnie w płaszczyźnie ujawniania się my możemy ujawniać się poprzez imponowanie drugiej stronie. Jest tak często w rozmowach naszych różnych, nie tylko firmowych, domowych również, gdzieś tam przy rodzinnych stołach na przykład, że chcemy komuś zaimponować, żeby podnieść swój prestiż, żeby się trochę jakoś tam dowartościować. To jest jedno zjawisko. Drugie zjawisko to jest maskowanie, zakładanie różnych masek i te maski zakładamy głównie po to, żeby jakąś naszą tam słabość, jakieś nasze niedociągnięcie właśnie zamaskować. I różnych tutaj wybiegów używamy do tego, żeby właśnie albo imponować, albo zakładać tego typu maski.
To jest ciekawe, co mówisz, też w takim kontekście myślenia w kategoriach ja idealnego. To jest taki moment, w którym możemy pokazywać takie swoje ja idealne, które, jak sama nazwa wskazuje, nie jest realne, ale my chcemy tacy być lub inni wymagają od nas tego, żebyśmy tacy byli, czyli też trochę takie ja powinnościowe, jak chcemy, żeby inni wyglądali. Więc tutaj to będzie też fajnie nam wychodziło.
Ostatnio jechaliśmy z kolegą jego autem na spotkanie właśnie z klientem i jechał dość szybko, nie powiem ile, bo nie chcę tutaj jakoś zdradzać,
Jak
bardzo łamał przepisy, ale właśnie, żeby zabłysnąć, powiedziałem mu taki tekst, który mi tato zawsze powtarzał. No jedziesz tyle i tyle. Tyle widziałem na liczniku. On powiedział, że wcale tak nie jest. No ja powiedziałem, to na pewno jest błąd paralaksy. Więc jedną z technik takich imponowania naszemu rozmówcy jest używanie różnych niezrozumiałych słów, które wiemy, że ten rozmówca jakoś poprawnie nie odczyta. To jest jedna z technik. A druga z technik to jest jakby takie wrzucanie przypadkowych różnych informacji. Często też na spotkaniach firmowych się z tym spotykam. Mianowicie ktoś mówi, że się z czymś nie zgadza i na przykład mówi, że na ilorazie inteligencji no nie można zbytnio polegać. Ja tak uważam. Mój wynosi 131, ale dość często wydaje mi się, że jestem idiotą na przykład. Nie? To jest też taki przykład, gdzie chcemy się jakoś dowartościować, zaimponować sobie. Taka technika właśnie podnoszenia sobie trochę własnej wartości, dodawania prestiżu. No a drugi sposób to maskowanie. To jest taka rozmowa też przez szybkę często. Ta rozmowa polega na tym, że no, chociażby ktoś się nie odzywa, nie wychyla, nie? Żeby nie powiedzieć czegoś, przez co ja mogę być źle oceniona albo oceniony na spotkaniu. Albo inny sposób to takie nadmierne uogólnianie. Ten przykład mamy tutaj z punktualnością i ktoś zamiast, nie wiem, powiedzieć, że jestem wściekły, bo musiałem na ciebie, Tomku, długo czekać. Użyłem znowu przykład z Tomkiem. Jakiś słuchacz mi napisał, że musiał mi strasznie zajść za skórę, skoro ciągle mówię o Tomku. No to nie wiem, jakiś Rafał na przykład. Jestem wściekły na ciebie, Rafał, bo musiałem długo czekać. No to zamiast tego, żeby zamaskować właśnie, mówimy, człowiek się denerwuje, gdy musi długo czekać. Czyli tak jakby uogólniamy albo używamy zaimka my na przykład, nie? W naszych też spotkaniach projektowych na przykład. Bierzemy się za ten projekt, nie? Albo musimy się zająć tym i tym tematem na przykład.
Co ciekawe i co ważne, w momencie, kiedy mówimy o tej płaszczyźnie ujawniania siebie i o tych błędach, o których tutaj ty wspomniałeś, to i tak jest to obszar, w którym my ujawniamy siebie, bo nie mówiąc o sobie, tylko mówiąc jakieś uogólnienie na przykład, też dajemy jakiś przekaz na tym poziomie ujawniania siebie. W związku z tym, jeżeli trafimy na osobę, która jest biegła w tym modelu, to będzie ona mogła zauważyć już po stronie odbiorcy i odpowiednio usłyszeć to, co chcemy przekazać.
Że coś maskujemy, nie? Że jesteśmy jakoś niedowartościowani.
Dokładnie. Czyli to ujawnianie siebie może być również zauważone i to jest też ważny aspekt i praktyczny element tego modelu.
To niedowartościowanie często jest jakoś łatwo stosunkowo wyłapać w różnych spotkaniach, w różnych rozmowach.
No i mamy w związku z tym dwa obszary, póki co, dwie płaszczyzny, które przekazujemy, płaszczyznę rzeczową i płaszczyznę ujawniania siebie. Przed nami kolejne dwie.
Trzecia płaszczyzna to jest płaszczyzna, która dotyczy wzajemnych relacji. Można sobie powiedzieć, że jest to płaszczyzna, która mówi o tym, co ja jako nadawca myślę o tobie, jako odbiorcy, no i jaka jest nasza wzajemna relacja, jaki jest nasz wzajemny stosunek.
I to, co ważne na tej płaszczyźnie, to to, że my przekazujemy albo szacunek do tej osoby, albo wręcz odwrotnie, odbieramy ten nasz szacunek tej osobie, czyli tutaj możemy zawsze popatrzeć sobie na te dwa aspekty. I znowu, ponieważ w naszym przykładzie my nie znamy intencji osoby, która wypowiada takie zdanie, więc jakbyśmy mieli przyjrzeć się pod takim i tym drugim kątem, to osoba, która mówi, w czwartek mamy spotkanie z klientem, nie spóźnij się, może z jednej strony bardzo zależeć jej na tym koledze, który chcemy, żeby się nie spóźnił, chcemy, żeby dobrze wypadł. W związku z tym osoba, która przekazuje taki komunikat, bardzo mocno troszczy się o drugą osobę i na tej płaszczyźnie relacji mamy tą troskę. Natomiast z drugiej strony może też być tak, że wręcz przeciwnie, kolega, który mówi to zdanie, wie, że ten drugi zawsze się spóźnia, zawsze, z takim naciskiem na słowo zawsze.
Przemocowego słowa używać.
W związku z tym specjalnie to podkreśla, pokazując, że nie ma zaufania do tego kolegi i że musi go w jakiś sposób pilnować, nadzorować. A jeszcze jeśli dołożymy tutaj na przykład relacje nie kolega-kolega, tylko szef-kolega, no to mamy też taki trochę nakazową relację i to też tutaj możemy sobie analizować.
No i tak sobie myślę, słuchając ciebie trochę, że to jest taka płaszczyzna, na którą jesteśmy jako ludzie najbardziej wyczuleni, nie? Bo to jest płaszczyzna, która no jakoś do nas się tak odnosi. Niektórzy ją bardzo serio biorą i bardzo serio traktują i wszystko traktują tak patrząc przez pryzmat jakby swojej osoby. Ale tutaj jest właśnie to taka nasza największa wrażliwość chyba, jeśli chodzi o komunikację. I to też warto powiedzieć, że nie tylko jakby słowa są ważne, ty to trochę powiedziałaś, ale też to, w jaki sposób my powiemy tutaj Rafałowi na przykład o tej punktualności, jaka będzie nasza intonacja, jak dobierzemy słowa, jaki będzie nasz tembr głosu, jakiekolwiek sygnały pozawerbalne, jakby ten komunikat odpowiednio wzmacniają jeszcze tutaj, nie?
Tak, i to jest też ten element, zobaczcie, my cały czas patrzymy od strony nadawcy, przejdziemy zaraz do odbiorcy, czyli do tego naszego przykładowego Rafała. Natomiast zdecydowanie tutaj na to będą się nakładały te elementy pozawerbalne również. My na to tu nie patrzymy, no bo nie mamy konkretnej sytuacji.
I ostatnia płaszczyzna, która mi się kojarzy z podstawówką, ze szkołą, apel. To jest płaszczyzna apel.
Do apelu.
Do apelu. Sztandar wprowadzić jeszcze.
Płaszczyzna apelu, która jest płaszczyzną, jak sama nazwa wskazuje, apelową, czyli płaszczyzną, która nadaje kierunek, nadaje podjęcie działań osobie lub nam w tej relacji, w której jesteśmy.
Tak sobie myślę, że chyba nie ma takiego komunikatu, albo są rzadkością, kiedy tego apelu nie ma, nie? W ustach nadawcy.
Według Fontuna, nawet jeśli nie jest to wprost wypowiedziane, to apel w każdym zdaniu jest.
No i stąd jakby zadaniem naszych wypowiedzi jest to, żeby nakłonić naszych odbiorców do tego, żeby coś zrobili albo zaniechali jakiejś czynności na przykład, nie? Bo to też może być apel.
I znowu patrząc na przykład, o którym mówimy, w czwartek mamy spotkanie z klientem, nie spóźnij się. No tutaj mamy taki ewidentny apel w słowach nie spóźnij się, ale gdyby ten nasz przykładowy kolega powiedział tylko tą pierwszą część zdania, czyli w czwartek mamy spotkanie z klientem, to w tym zdaniu też moglibyśmy się doszukać apelu, no bo po coś to mówię. Mówię to po to, żeby druga strona właśnie nie spóźniła się, pamiętała, przygotowała się do tego spotkania i tak dalej. W związku z tym nawet jeśli nie jest jasno sformułowana ta część apelowa, to po coś słowa wypowiadamy, w związku z tym to po co jest ewidentnie tutaj wtedy apelem. Powiedzieliśmy o płaszczyznach, które wysyła w swoim pakiecie nadawca. Powiedzieliśmy o płaszczyźnie rzeczowej, płaszczyźnie treści, drugiej płaszczyźnie, płaszczyźnie ujawniania siebie, płaszczyźnie relacji i czwartej płaszczyźnie apelu. No, sytuacja staje się jeszcze ciekawsza, jeśli popatrzymy na stronę odbiorcy.
No i teraz tak wyczytałem z twojej wypowiedzi taki apel, że muszę coś powiedzieć, tak?
Cudownie.
Więc tak, z odbiorcą jest taki problem, my wszyscy jesteśmy odbiorcami, więc ten problem jakby współdzielimy, że mamy od strony biologicznej dwoje uszu. A tak naprawdę, jak się pewnie domyślacie, mówiliśmy o czterech płaszczyznach komunikacji, więc przydałoby się mieć tych uszu trochę więcej. To jest taka metafora, albo nie wiem, wizualizacja, której Fontun używa, żebyśmy jakby lepiej zrozumieli, o co w tej naszej dobrej komunikacji chodzi. Mianowicie chodzi o to, żeby odpowiednio naszymi tymi wirtualnymi uszami zareagować w zależności od tego, jaki ten komunikat do nas przychodzi. Ale nie jest tak prosto, bo tak na początku powiedzieliśmy wam, że to odbiorca wybiera sobie informacje, które chce usłyszeć. To jakie ucho wybierze, jakie ucho dopasuje do danej płaszczyzny komunikacji, to jest jego całkowicie wolny wybór. No i może się oczywiście okazać, stąd tyle zaburzeń różnych i nieporozumień w komunikacji naszej codziennej, że nadawca chciał jakby, żebyśmy usłyszeli innym uchem, niż my faktycznie to zrobiliśmy.
Czyli, że źle odczytamy intencje. Ale powiedzmy może o tych uszach i nawiążmy do tego przykładu. W czwartek mamy spotkanie z klientem, nie spóźnij się. Wyobraźmy sobie, że nasz odbiorca ten komunikat usłyszy uchem rzeczowym. W związku z tym, co usłyszy?
No usłyszy, że mamy spotkanie w czwartek i że naszemu nadawcy zależy na tym, żebyśmy przyszli punktualnie.
Czyli dokładnie to, co w treści, znowu mamy ten sam element, to, co w treści usłyszy odbiorca. W związku z tym, jeśli usłyszy uchem rzeczowym, to może odpowiedzieć: tak, pamiętam, będę punktualnie. Albo: tak, pamiętam, o 10:00 widzimy się.
I to jest takie ucho, które, jak mówią badania, bardzo często występuje u mężczyzn. Tutaj uzdrowimy trochę wiele, myślę, relacji partnerskich, małżeńskich teraz, bo mężczyźni faktycznie lubią słuchać tym uchem rzeczowym. To jest takie ucho, które można też spotkać u naukowców. Podam wam teraz taki bardzo przejaskrawiony przykład, ale może w takiej codziennej komunikacji wcale tak nie jest i może gdzieś tam w swoich relacjach takie rozmowy też gdzieś tam napotkacie. Mówi żona do męża: kochasz mnie jeszcze? Takie pytanie, które można zadać, żeby właśnie wybadać, co druga strona myśli na ten temat. No i mąż właśnie, słuchając tym uchem rzeczowym, mówi: no tak, kocham cię, ale no musielibyśmy jeszcze zdefiniować, czym ta miłość jest, bo pojęcie miłości, no to jest bardzo szeroka rzecz, można go rozumieć na wiele różnych sposobów. No ale żona dalej drąży temat i mówi: no kochanie, ale chodzi mi o to, jakie masz do mnie uczucia. A co mąż, znowu słuchając uchem rzeczowym, pyta: uczucia? No to są takie rzeczy bardzo ulotne. W zasadzie o tych uczuciach to nic konkretnego nie można powiedzieć.
To taki przykład, myślę, też w kontekście relacji, w kontekście w ogóle nie tylko małżeńskich, ale też relacji zespołowych. Natomiast jedna ważna rzecz, oczywiście pamiętajmy o tym, że to nie jest taki jasny podział i to nie znaczy, że tylko mężczyźni słuchają tym uchem i że tylko naukowcy mają to ucho wyczulone. Pewnie statystycznie, skoro Fontun tak mówi, to na tym się opierajmy. Statystycznie pewnie takie badania pokazują, że u mężczyzn jest to częstsze, ale to nie znaczy, że kobiety ucha rzeczowego nie mają wyczulonego.
No to przejdźmy teraz do drugiego ucha. Ucho nazywa się ucho ujawniania siebie, ucho terapeutyczne, albo czasami też mówimy o uchu diagnostycznym. To wszystko jest jakby to samo.
Ucho diagnostyczne to jest ucho, do którego powinna trafić płaszczyzna ujawniania siebie. I jak sama nazwa wskazuje, to ucho diagnozuje drugą osobę. Czyli sprawia, że ja zauważam, co się dzieje, w jakim stanie jest osoba, która przekazuje komunikat.
No i teraz weźmy nasz przykład. W czwartek mamy spotkanie z klientem, nie spóźnij się. Wczuwamy się w buty tutaj odbiorcy i zastanawiamy się, co tak na dobrą sprawę ten odbiorca może odczytać z takiego komunikatu, jeśli chodzi o diagnozę nadawcy. No i może sobie na przykład pomyśleć, że nadawca jest osobą, która jest bardzo uporządkowana, jest dobrze zorganizowana, w związku z tym bardzo jej zależy na tym, żeby wszyscy na spotkanie z klientem przyszli punktualnie. To też będzie wpływało na jego komfort, to też się domyślam, podczas tego spotkania, że będzie czuł się dobrze, że będzie od strony jakby jakościowej wszystko dobrze zorganizowane i tak dalej, i tak dalej.
Ale też możemy zauważyć, że na przykład nasz kolega jest zestresowany, że mu zależy może nawet nadmiernie na przejmuje tym kliencie, przejmuje się nim. Więc to są takie rzeczy, które my diagnozujemy, obserwujemy po prostu, czytamy z wypowiedzi, ale też oczywiście z zachowania, interpretujemy nasze doświadczenia pracy z tym kolegą i tak dalej, i tak dalej. To też są takie czynniki, które będą miały wpływ na nasz odbiór uchem diagnostycznym.
I też powiedziałem na początku, że jest to ucho terapeutyczne czasami, znaczy tak czasami jest nazywane, bo w wielu wypadkach właśnie terapeuci posługują się uchem terapeutycznym, w tym sensie, że słuchają właśnie na tym poziomie tych wszystkich komunikatów, które płyną od ich właśnie nadawców, czyli pacjentów, klientów. Też często zarzuca się właśnie osobom, które prowadzą terapię, że w zasadzie zapominają o słuchaniu na przykład na płaszczyźnie rzeczowej czy relacyjnej i redukują swoje słuchanie tylko i wyłącznie do tej płaszczyzny ujawniania siebie właśnie. No i mamy kolejne ucho, ucho relacyjne, które jest zwane uchem drażliwym.
No to już trochę o tym powiedzieliśmy, że my szczególnie jesteśmy wyczuleni na relację, jaka panuje pomiędzy nami. W związku z tym, słysząc uchem relacyjnym, sprawdzamy to, czy druga osoba, osoba nadawcy, odnosi się do nas z szacunkiem, czy bez tego szacunku, czy ma do nas zaufanie, czy tego zaufania do nas nie ma, czyli jaka jest relacja pomiędzy nami, ustanowiona niejako w słowach nadawcy.
No i też patrząc znowu na różne statystyki, większość osób też, jak popatrzycie na swoje zespoły, w których pracujecie na przykład, jest bardzo przewrażliwiona właśnie tę płaszczyznę komunikacji.
Szczególnie jeśli usłyszy w tym komunikacie elementy, których nie chce w tej relacji, czyli usłyszy jakiś brak szacunku.
No wtedy nawet takie wypowiedzi wydawałoby się zupełnie neutralne, są odbierane jako atak na ich osobę. Ci ludzie wszystko odnoszą do siebie, wszystko bardzo tak personalnie traktują, czują się jakoś dotknięci, urażeni. Jak, nie wiem, ktoś się śmieje, to zaraz sobie myślą, że pewnie śmieje się ze mnie. Czują się jakoś, nie wiem, oceniani w różnych miejscach. Dla relacji jest to rzecz bardzo trudna, nie?
I znowu wracając do naszego przykładu. W czwartek mamy spotkanie z klientem, nie spóźnij się. Nasz przykładowy Rafał może usłyszeć to zdanie uchem relacyjnym i może sobie pomyśleć, koledze zależy na tym, żebym wypadł również profesjonalnie, więc tutaj dba, troszczy się o mnie. Może też
to
usłyszeć...
To będzie takie zdrowe słuchanie.
To będzie ten pozytywny aspekt relacyjnego ucha. Natomiast może też przybrać to formę właśnie takiego bardziej ucha drażliwego, gdzie ten Rafał usłyszy, aha, to co, ja się zawsze spóźniam, czemu się mnie czepiasz, nie bądź taki ważny i tak dalej. I tutaj wtedy ten dialog, który z tego wyniknie, pójdzie w stronę takiego przekomarzania się, czasem nawet kłótni, która będzie miała swoją przyczynę właśnie w tym, że zdanie, które niekoniecznie miało taką intencję, trafiło do ucha drażliwego.
Już pewnie czujecie gdzieś tam pod skórą, że właśnie ten drugi przykład jest bardziej taki realny i częściej go spotykacie w swoich zespołach czy w swoich projektach, że jednak jesteśmy nadwrażliwi na różne komunikaty, zwłaszcza jeżeli to są komunikaty od szefów, później gdzieś po pracy ze znajomymi, z kolegami, koleżankami jeszcze przepracowywujemy te wszystkie komunikaty, wracamy do nich, obgadujemy te różne sytuacje, bo jesteśmy właśnie nadwrażliwi często na to, co mówi przełożony, co mówi lider, liderka.
I to też ciekawe, bo często w momencie, kiedy opowiadamy innym taką sytuację i opowiadamy to, co usłyszeliśmy uchem drażliwym, to druga strona, która nie jest zaangażowana relacyjnie w tę sytuację, powie, ale przecież to nic złego nie słyszę w tym zdaniu. Przecież to w ogóle tutaj niekoniecznie taka intencja była i tak dalej. Więc to też jest fajny i ciekawy aspekt do tego, żeby przyglądać się poprzez spojrzenie innych temu, co sami usłyszeliśmy. No i jak wszyscy się domyślamy, jest też czwarte ucho u naszego odbiorcy, ucho apelu, ucho apelowe, które odbiera to, co dana osoba słyszy, że ma zrobić, jak się zachować, co powiedzieć. To jest wszystko to, co jest związane z działaniem.
W czwartek mamy spotkanie z klientem, nie spóźnij się. Jako odbiorca mogę to odebrać jako apel do tego, żebym właśnie w czwartek przyszedł, żebym przyszła punktualnie.
I jeśli nasz Rafał z przykładu tak usłyszy to zdanie, to może odpowiedzieć, tak, będę punktualny, pamiętam. I trochę akurat w naszym przykładzie to ucho jest takie połączone z uchem rzeczowym, natomiast jeśli znowu nie mielibyśmy tak wprost podanego tego ostatniego elementu, tego nie spóźnij się, tylko byłoby zdanie, w czwartek mamy spotkanie z klientem, No to słysząc uchem apelowym, Rafał mógłby powiedzieć: tak, pamiętam, nie spóźnię się, albo tak, przygotuję się do tego spotkania, już zaczynam zbierać materiały na to spotkanie, czyli wszystko to, co jest związane z działaniami, które musi podjąć.
To jest takie ciekawe ucho też, jeśli chodzi o takie różne redukcjonizmy, takie wypaczenia też dobrej komunikacji. Teraz sobie pomyślałem o takiej sytuacji, kiedy no tutaj mówimy o bardzo konkretnym spotkaniu, które ma być w czwartek, które jest spotkaniem z klientem i tak dalej, i tak dalej. Ale mogą być takie sytuacje, że nie wiem, szef, liderka, lider apelują do ciebie jako odbiorcy, żebyś zrobił coś, co jest wbrew tobie. Bo zmierzam do tego, że sporo osób zachowuje się w taki sposób trochę automatyczny. Że jakby robimy to, czego inni od nas oczekują, do czego inni nas tym apelem zachęcają, a to niekoniecznie musi być w jakiś sposób spójne z naszym wnętrzem, z tym, jacy jesteśmy, jakie mamy wartości, jakie mamy zasady. Mówię o tym dlatego, żebyście po prostu o tym pamiętali, że na nie każdy apel trzeba reagować tak, jak ten nadawca tego chce, bo mogą być takie sytuacje, takie apele, że coś jest zupełnie z wami niespójne, nie gra wam ten apel. No i możecie zareagować właśnie na zasadzie automatyzmu i spełniania oczekiwań wszystkich naokoło, albo właśnie odpowiednio inaczej.
Też takie zdania apelowe, nawet te apele nie wprost, są często zaproszeniem do gier. O grach już mówiliśmy niejednokrotnie, więc też zachęcam do tego, żeby sprawdzić podcasty związane z grami psychologicznymi.
No i druga też jest taka pułapka tutaj z apelem, że jakby no wszystkie informacje wypowiedzimy do tego apelu jakby sprowadzamy. My tak trochę instrumentalizujemy, jakby wykorzystujemy w taki niefajny, manipulancki sposób tę naszą wypowiedź, te informacje, które są zaszyte w pakiecie do tego, żeby no uzyskać jakieś konkretne działanie. Na przykład tu mi się przypomina z dzieciństwa babcia, która no wszyscy wiedzieli, że no nie, że udaje, ale jakby wyolbrzymia trochę swoje problemy zdrowotne po to, żeby gdzieś tam na otoczeniu, na kochanych wnukach i rodzinie wymóc jakieś konkretne zachowania, na przykład współczucie. Ale tak przenosząc to zupełnie na grunt pracowy, no mnóstwo jest takich sytuacji, kiedy no my też jako członkowie zespołów projektowych takie hece robimy. Na przykład często można się spotkać z tym, że osoby gdzieś tam na korytarzu, jak ich spotkacie albo nie wiem, na Zoomie pytacie, co słychać, no to pierwszą rzecz, którą wam powiedzą, to jest to, że są zawalone robotą, nie? No oczywiście może tak być, mogą być zawaleni robotą, ale często, gęsto jest tak, że to jest taka maska, kamuflaż do tego, żeby właśnie wywołać ten taki no, apel otoczenia, słuchaj, współczuj mi.
To ja ci pomogę.
To ja ci pomogę. O, kolejną grę można odpalić tutaj psychologiczną.
Ale też myślę, że to jest ciekawa rzecz do tego, żeby być bardziej świadomym, a w związku z tym też tak praktycznie zastosować ten model, czyli po prostu sprawdzać w takich sytuacjach, co kryje się tym zdaniem po stronie nadawcy, czyli tak naprawdę po co i z jakiego powodu, z jakimi intencjami ten nadawca do nas to zdanie wypowiada i zupełnie praktycznie po prostu zapytać, czemu mi to mówisz, czego ode mnie potrzebujesz, co ma się stać w związku z tym, że mi to mówisz. Czyli jakby sprawdzić tak naprawdę, która płaszczyzna dla nadawcy jest najbardziej istotna.
Przejdźmy teraz do ostatniej części tego, co dla was przygotowaliśmy. Części, która wiąże się z pytaniem po co. Po co w ogóle znajomość tego modelu, po co w ogóle te uszy, po co w ogóle mieć taką wiedzę na temat tej komunikacji, tych pakietów, które w naszych komunikatach się pojawiają.
I tutaj to jest ten praktyczny aspekt, o którym mówiliśmy na samym początku. Wydaje mi się, że możemy powiedzieć minimum o trzech praktycznych aspektach tego magia trójek, tak. I zacznę może od tego, o czym przed chwilą powiedziałam, czyli od podnoszenia świadomości, od tego, żeby uzmysławiać sobie, co się dzieje w komunikacie, w komunikacji i w relacji pomiędzy nami, pomiędzy osobami w projektach, w zespołach, w rodzinach. Ale w związku z tym też sprawdzania i właśnie dopytania, sprawdzania intencji tego, po co w ogóle takie zdanie się pojawiło.
Mnie za każdym razem właśnie, intryguje to, że tak wiele zmian naszych rozwojowych właśnie zaczyna się, to jest taki punkt zwrotny w naszej pracy nad sobą właśnie od budowania tej samoświadomości. A żeby to mieć, żeby ją budować, to nie wystarczy też jakby posłuchać tego czy innego podcastu na temat tego, jak się komunikować, tylko tą samoświadomość trzeba w sobie pielęgnować poprzez taką regularną praktykę. Na przykład zgiełk codzienności, zabieganie, krzątanina nie służą temu, nie? Więc jakby robienie sobie przerw, pauz, bycie ze sobą samym, bez jakiegoś tam bodźcowania się ciągle różnego rodzaju wiadomościami, smartfonami, tego typu rzeczami, to wszystko wpływa na to, że ta samoświadomość nam się zwiększa. No i wtedy, jak w takich codziennych sytuacjach się mierzymy z różnego rodzaju komunikatami, to dzięki temu, że potrafimy, czy praktykujemy w ogóle to takie stawanie obok siebie i przyglądanie się sobie trochę z zewnątrz, łatwiej jest nam pewne mechanizmy, o których tutaj opowiadamy, zauważać.
W związku z tym, tak zupełnie praktycznie w trakcie jakiejś rozmowy czy po rozmowie możecie sobie usiąść przy swoim biureczku albo w innym wygodnym miejscu i przeanalizować rozmowę, zobaczyć, jak my, którymi płaszczyznami się posługiwaliśmy, jak te płaszczyzny zostały odebrane przez uszy naszego odbiorcy i rozłożyć nawet takie pojedyncze zdania na czynniki pierwsze po to, żeby się tego uczyć i żeby to nam bardziej wprawnie potem szło. Bo oczywiście my tymi uszami słyszymy za każdym razem, tylko my to robimy w ułamkach sekund, często bardzo, bardzo automatycznie i często posługując się, zwłaszcza po stronie odbiorcy, jakimś naszym ulubionym uchem, bo mamy go bardziej rozwiniętego, bardziej aktywne jest to ucho i w związku z tym za większą uwagę poświęcamy takiej płaszczyźnie, a innej mniejszą. No i to jest też coś, na co możemy zwracać uwagę.
Tak, to jest bardzo odkrywcze, bo częściowo jesteśmy głusi po prostu. I tak już jest, można nad tym pracować. Druga korzyść, mówiliśmy o trzech, o jednej powiedzieliśmy, to jest samoświadomość, czy świadomość rozmówcy, a druga korzyść to jest praca z konfliktami, definiowanie w ogóle konfliktów, czy analiza różnych intencji stron w tym konflikcie. To wszystko w połączeniu z samoświadomością bardzo może wspierać właśnie pracę nad takim konstruktywnym spieraniem się w waszym zespole, w waszej organizacji, czy też w rodzinach, w sprawach takich prywatnych też.
Trzecia rzecz, nie mniej praktyczna, to sposób udzielania informacji zwrotnej. Możemy ten model wykorzystać do tego, żeby informację zwrotną udzielać w takim kontekście modelu pełnej ekspresji, czyli zahaczać o każdą z płaszczyzn przy udzielaniu informacji zwrotnej. Czyli jeżeli jest sytuacja, w której chcemy, żeby druga osoba się nie spóźniła na spotkanie, bo wiemy, że to miało miejsce już wcześniej, to możemy, udzielając informacji zwrotnej temu naszemu Rafałowi, powiedzieć: w czwartek mamy spotkanie, a ponieważ ostatnio spóźniłeś się, to proszę tym razem bądź punktualnie. Zależy mi, żebyśmy wypadli profesjonalnie, bo to jest wymagający, ważny dla mnie klient. I to będzie takie udzielenie informacji zwrotnej, które będzie zawierało w sobie wszystkie te cztery elementy. Zachęcam też was do tego, żeby sobie rozebrać to, co teraz powiedziałam, na czynniki pierwsze i zobaczyć, w którym miejscu, która płaszczyzna jest mocniej zaopiekowana. Wszystkie cztery płaszczyzny powinniście znaleźć. Możecie dać znać w komentarzach, czy doszukaliście się wszystkich czterech.
No i co? To jest chyba wszystko, co chcieliśmy wam zakomunikować dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko.
Ja się nazywam Ola Chrapko.
Dzięki i do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. I jeszcze podziękowania dla patronek i patronów. W tym miesiącu dołączyły do nas nowe osoby: Kinga, Agnieszka, Marek, Andrzej i jedna osoba poprosiła o anonimowość. Bardzo, bardzo wam dziękuję za wsparcie i za to, że pomagacie w rozwoju podcastu Menadżer Plus. Dziękuję też wszystkim osobom, które przedłużyły na kolejny miesiąc swój patronat. Dziękuję osobom, które zdecydowały się odnowić swoją subskrypcję. No i jeżeli chciałbyś do nas dołączyć, jeżeli chciałbyś dołączyć do grona patronek i patronów podcastu Menadżer Plus i wspierać to, co robią i to, co robimy wspólnie, bo to jest też wasza ogromna zasługa, to bardzo serdecznie zapraszam na Patronite. Przypominam też o tym, że podcast jest na YouTube. Zachęcam do subskrypcji kanału Menadżera Plus. Systematycznie dodaję tam nowe odcinki. Dziękuję też bardzo, bardzo mocno mecenasowi podcastu, firmie iSolution. No i przypominam tradycyjnie o dokarmianiu algorytmów. Dokarmianie polega na tym, no oczywiście algorytmy są cały czas bardzo głodne, o tym doskonale wiecie, to dokarmianie polega na tym, że w waszej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów na Spotify albo w Apple Podcast zachęcam do lajkowania podcastu lub zostawiania jakichś pozytywnych komentarzy. To wszystko wpływa na to, że z przekazem, z tym, o czym tutaj opowiadamy w Menadżerze Plus, możemy docierać do bardzo szerokiego, jeszcze szerszego grona odbiorców. Za to z góry wam ogromnie dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.